Zanim zacznę, chciałbym się upewnić, że przynajmniej ktoś będzie rozumiał to, o czym dzisiaj zamierzam mówić. I aby się upewnić, chciałem zadać pytanie, czy jest między nami ktoś, kto kiedyś nabroił i z drżącym sercem czekał na reakcję, a okazano mu serce. Jest sporo takich osób. I jeszcze jedno pytanie, bo jeszcze jednej grupy ludzi chciałbym dzisiaj oczekiwać zrozumienia, mianowicie, czy zdarzyło się komuś tak, że po tym, jak ktoś z jego podopiecznych nabroił porządnie i skruszony ze spuszczonymi uszami przyszedł, czy się komuś zdarzyło okazać serce? Zdarzyło się. To już trochę mniej osób, ale to też ważne, bo chyba wszyscy rozumiemy, co to znaczy okazać komuś serce. Od czasu, kiedy grzech wszedł na świat, zachodzi konieczność stosowania dyscypliny i wymierzania kary za nieposłuszeństwo. To chyba oczywiste. I wiemy z Biblii, że przede wszystkim Bóg wymierza taką karę. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gniew Boży się objawia przeciwko wszelkiej bezbożności. I Bóg wymierza karę. On ma swoją sprawiedliwość. Nikt go nie jest w stanie zatrzymać w tym, co on zaplanował zrobić. To robi. Ale i nam, ludziom, zdarza się konieczność stosowania dyscypliny. I tutaj rodzice, nauczyciele, wychowawcy, przywódcy, pracodawcy mają trudny czasem orzech do zgryzienia, jak stosując dyscyplinę, jak prowadząc ten cały proces ze swoimi podopiecznymi, jak postąpić w danej chwili. Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Straszne słowa, ale taka jest Boża sprawiedliwość i tutaj jest to bezdyskusyjne. Na szczęście Bóg, widząc, że człowiek w swoim grzechu jest zgubiony i bez nadziei, postanowił okazać łaskę i w osobie Syna Bożego wziął na siebie karę za nasz grzech. I Syn Boży zmarł za nasze grzechy, o czym dzisiaj będziemy jeszcze mówić. Każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, otrzymuje tę łaskę, że Bóg przywraca go do życia, obdarowuje go darem życia wiecznego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. I to jest błogosławiona prawda, z której my się tutaj zgromadzeni cieszymy, niektórzy od wielu lat, niektórzy od niedawna, że chociaż karą za grzech jest śmierć, to właśnie z powodu ofiary Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy łaskę. Darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Cieszymy się z tego, ale uwaga, nie oznacza to, że jak już narodziliśmy się na nowo i otrzymaliśmy dar życia wiecznego, to możemy robić sobie, co nam się żywnie podoba, ponieważ Bóg nie zaprzestał dyscyplinowania osób, które należą do Niego, które uwierzyły w Jezusa. Po nawróceniu i przyjęciu Jezusa do naszego serca otrzymaliśmy prawo nazywania się dziećmi Bożymi. To jest wspaniałe, ale uwaga, jako dzieci Boże podlegamy ojcowskiej dyscyplinie naszego Ojca w niebie. Niedawno mówiliśmy o tym więcej, że karanie jest elementem procesu wychowawczego, który Bóg przeprowadza w życiu każdego z nas i ma zawsze wydźwięk pozytywny. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Oczywiście nowocześnie myślący ludzie nie zgadzają się z tym zdaniem. Jak miłuje, to nie karze. Jak karze, to znaczy, że nie miłuje. A Słowo Boże mówi, że dlatego, że miłuje, dlatego karze, bo wychowuje nas. I robiąc to, używa bardzo różnych okoliczności i bardzo różnych ludzi. Powołuje ludzi do tego, żeby w imieniu Bożym sprawowali tę służbę, o tak bym powiedział, wychowywania, karcenia, dyscyplinowania swoich dzieci. Ponieważ Bóg jest tak samo jak sprawiedliwy, jest tak samo miłosierny, bo Bóg jest miłością, jak mówi Pismo Święte, to oczekuje od tych, których powołał do tego, żeby dyscyplinować, żeby wychowywać innych, oczekuje, że obok posłuszeństwa Bogu w tym, żeby tę dyscyplinę stosować, że będziemy też mieli tę wrażliwość, jaka jest w sercu Boga, że będziemy okazywać serce i miłosierdzie w czasie sprawowania tej służby. Każdy wykonawca wyroku Bożego musi pamiętać, że także podlega sądowi Bożemu, bo nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem, czytamy w liście Jakuba w 2 rozdziale. I po tym wstępie chciałem, żebyśmy przyjrzeli się konkretnemu przykładowi, który nie tak dawno poruszył moje serce, moje myśli, a mianowicie tekstem, który znajdujemy w księdze proroka Izajasza w 47 rozdziale, a który dotyczy Babilonu i tego, jak Bóg postanowił postąpić z tym królem babilońskim, z tym narodem. Bo wiemy z Biblii, że swego czasu Bóg postanowił skarcić swój naród wybrany z powodu jego licznych grzechów. I ten wyrok swój, który postanowił wykonać, zlecił właśnie królowi babilońskiemu. Mocarstwo babilońskie wtedy właśnie wypłynęło tak na szerokie wody, stało się mocarstwem ogólnoświatowym w tym czasie. I Bóg postanowił, żeby właśnie Babilonii użyć do wychowania, do skarcenia swojego narodu. Spowodował najazd Babilonii na Judeę i na określony czas, jak wiemy, wydał Żydów na łaskę i niełaskę Babilonii. I w trakcie wymierzania kary Bożej Babilończycy posunęli się za daleko. Mieli skarcić naród, mieli go nawet uprowadzić, mieli wykonać Boży wyrok, ale okazali się zbyt gorliwi w tym, w tej części wymierzania kary, a zupełnie niewrażliwi w tej części okazania serca, wrażliwości na los tych ludzi, którzy podlegali karze Bożej. Zabrakło im koniecznej empatii wobec karanych Judejczyków. I wtedy Bóg wkroczył do akcji, jak zobaczył, że ci Babilończycy pastwią się nad jego narodem, że przekroczyli granice, że nie okazują serca. Wtedy Bóg wkroczył do akcji i odsunął Babilonię od funkcji, którą jej powierzył. I w 47 rozdziale u proroka Izajasza od 5 wersetu czytamy Słowo Boże. Usiądź w milczeniu, skryj się w ciemności, córko chaldejska. Tak, już nie nazwą cię panią królestw. Gniewałem się na mój lud, obrzydziłem sobie moje dziedzictwo i wydałem je w twoją rękę, lecz ty nie okazałaś im litości. Na starców włożyłaś swoje bardzo ciężkie jarzmo. Powiedziałaś, na wieki będę i na zawsze pozostanę panią. Nie brałaś sobie tego wszystkiego do serca i nie myślałaś o swoim końcu. Lecz teraz słuchaj tego, wygodniszo, ty mieszkająca bezpiecznie, powtarzająca sobie, ja i nikt więcej, nie zostanę wdową, nie utracę dzieci. Otóż przyjdą na ciebie te dwa nieszczęścia niespodzianie w jednym dniu, utrata dzieci i wdowieństwo. Przyjdą na ciebie w całej swej pełni, mimo ogromu twych czarów, mimo tysięcy twych zaklęć. A tak czułaś się pewna w swym złu. Myślałaś, nikt mnie nie widzi. Zwiodły cię twa mądrość i wiedza. A powtarzałaś sobie, ja i nie ma mnie równej. Tymczasem przyjdzie na ciebie nieszczęście. Nie odczarujesz tego. Spadnie na ciebie klęska. Nie zdołasz jej przezwyciężyć. Spotka cię nagła zagłada, której nie przewidzisz. Babilonia przestała być narzędziem Bożym. Z powodu braku miłosierdzia wobec Judejczyków znalazła się na celowniku Bożym i została surowo ukarana. I ta historyczna ilustracja daje nam sporo do myślenia, bracia i siostry, ponieważ wszystkie przykazania Boże zachowują swoją ważność, a Jezus Chrystus nakazał chrześcijanom przestrzegać wszystkiego, co nam przykazał. A więc i my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że Pan patrzy na nas, jak my wypełniamy Jego Słowo, jak stosujemy się do Jego Słowa. I wciąż mamy do czynienia z nieuniknionymi sądami i rozstrzygnięciami sprawiedliwości Bożej. Bo to, co powiedział Pan, obowiązuje. I Pan używa i dzisiaj różnych ludzi, różnych sytuacji, żeby nas wychowywać, żeby nas kształtować, żeby nas przygotować do Królestwa Bożego. Kto jest powołany do wdrażania tych Bożych przykazań w życie, do pilnowania tego, jak to Słowo Boże jest przestrzegane? Otóż z życia wynika i z Biblii również, że niektórym osobom Bóg zleca w sposób naturalny, ale także przez szczególne powołanie zleca taką rolę w społeczeństwie, w swoim otoczeniu, że mają odpowiadać i wychowywać innych w imieniu Bożym to robić. I takimi osobami po pierwsze są rodzice. Rodzice. Wiemy, że dzieci są dla rodziców darem Bożym, darem danym nie na zawsze, ale na pewien czas, danym nie na własność, ale w celu wychowania tychże dzieci. No i Bóg wie, że dzieci z natury są nieposłuszne. Sorry dzieci, że to mówię, ale taka jest prawda. I dlatego Bóg nałożył na rodziców bardzo trudne zadanie wychowywania swoich dzieci. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Czytamy w liście do Efezjan w 6 rozdziale. No to każdy ojciec i każda matka, jak to słowo czyta, jak to wezwanie odnajduje w Biblii, to aż się ugina pod tym ciężarem, bo to wcale nie jest takie proste, wychować dzisiaj dzieci w karności dla Pana. A jednak mamy wezwanie, żeby tak robić. I kochając swoje dzieci, rodzice mają obowiązek je dyscyplinować, stosować miłość, ale i dyscyplinę jednocześnie. Nie można oddzielić jednego od drugiego, bo wtedy zaczynają się prawdziwe problemy. Jest źle, gdy rodzice kochają swoje dzieci do tego stopnia, że zaczynają je ubóstwiać, nie napominają je, nic nie mówią im niczego przykrego, przemilczają ich błędy, ich nieposłuszeństwo, w ogóle ich nie karcą. To jest bardzo źle. Mamy w Biblii parę przykładów, nawet ludzi, którzy wiele znaczyli w oczach Bożych, że zaniedbali tę sprawę i nie karcili swoich dzieci. A jednakże na sąd Boży narażają się też tacy rodzice, którzy nadużywają swojej władzy rodzicielskiej i pastwią się nad swoimi dziećmi. To też jest wielkie niebezpieczeństwo, że taki rodzic naraża się na sąd Boży. Bo Biblia mówi: ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Czytamy w liście do Kolosan. Każdy rodzic powinien uważać, żeby w tym procesie wychowawczym nie popełnić tego błędu, jaki popełnił król babiloński w odniesieniu do Judejczyków, żeby nie przegiąć, żeby nie doprowadzić dziecka do goryczy wewnętrznej, bo surowość rodziców powinna mieć swoją granicę, powinna być zawsze równoważona miłością rodziców, serdecznością, okazywaniem serca. Najgorzej zachowującemu się dziecku należy okazywać serce, dyscyplinować, ale okazywać serce. Dlatego apeluję dzisiaj, niech na każdego marnotrawnego syna, który nabroił, który zrobił źle, ale wejrzał w siebie i się opamiętał, niech na każdego takiego syna czekają zawsze otwarte ramiona rodziców. To bardzo ważne, bracia i siostry. Bo ta historia, którą przytoczyliśmy, wielki przykład, powinien dać nam do myślenia, że chociaż mamy obowiązek wychowywać dzieci, karcić je, dyscyplinować, to zawsze powinniśmy okazać im serce. Po drugie, rolę przywództwa w rodzinie Bóg powierzył mężczyznom. Mężczyźni mają obowiązek przewodzić kobietom, przewodzić w rodzinie, być głową rodziny, troszczyć się o całą rodzinę. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian. To postanowienie Stwórcy nie podlega dowolnej interpretacji, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Czytamy w liście do Efezjan w 5 rozdziale. Ponieważ Bóg powierzył mężczyźnie przywództwo nad swoją żoną, nad swoją rodziną, przygląda się, jak tenże mężczyzna wywiązuje się ze swojej roli i czy robi to w miłości. Wczoraj bratu Antoniemu to powiedziałem, że będzie mu się Pan teraz przyglądał, jak będzie tę swoją rolę wykonywał w stosunku do swojej żony, którą ma od wczoraj. Na razie się udaje, Antoni? Na razie tak. Na sąd Boży naraża się każdy mężczyzna, który źle traktuje swoją żonę, który próbuje górować w ten sposób, że ją lekceważy, że ją gnębi. Każda żona, nawet taka jak cieknąca rynna, jak to mówi Słowo Boże, każda powinna spotkać się z sercem swojego męża. Każda córka powinna spotkać się z serdecznością swojego ojca albo swojego brata. Kobiety, słabszy rodzaj, jak to mówimy potocznie, powinien ten słabszy rodzaj spotykać się z sercem tych, którym Bóg powierzył pieczę nad nimi. Po trzecie, do sprawowania i wykonywania tych Bożych wyroków i prowadzenia procesu wychowawczego Bóg powołał też różnych przełożonych, pracodawców, kierowników, ludzi władzy. Tak, są ludzie w społeczeństwie, od których decyzji zależy los iluś tam ludzi, większej lub mniejszej grupy. Przykład dominacji Babilonii nad Izraelem świadczy o tym, że na każdej władzy, na każdej zwierzchności spoczywa obowiązek sprawowania zwierzchnictwa zgodnego z wolą Bożą. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, powiedział Pan Jezus. Czytamy o tym w Mateusza w 20 rozdziale. Jeżeli więc komuś Bóg powierzył zwierzchnictwo nad innymi ludźmi, bo są na przykład pracodawcami, kierownikami albo funkcjonariuszami władzy samorządowej, to Biblia mówi: pamiętajcie, że i wy macie Pana w niebie. Nie jesteście tutaj panami życia i śmierci. Jest Bóg nad wami. I nadużywanie władzy, gnębienie podwładnych zawsze spotka się z sądem Bożym. Tak jak Babilonia się spotkała z sądem Bożym, bo Bóg się przyglądał, jak Babilończycy realizują jego plan wychowywania Izraela i zobaczył coś, co mu się nie spodobało, że oni poszli za daleko, że nie okazali delikatności serca, wrażliwości. Na każdego zwierzchnika Bóg nałożył obowiązek rzetelności, bezstronności i życzliwości. I o tym powinniśmy pamiętać, jeżeli mamy kogoś podwładnego, którego los zależy od naszych decyzji. No i jeszcze trzeba tutaj powiedzieć o przywódcach Kościoła, o starszych, o duszpasterzach, że na takich osobach również spoczywa ta sama odpowiedzialność, żeby wykonując Słowo Boże w odniesieniu do ludzi, którymi się zajmują, których pasą tak trzodę Bożą, że mają obowiązek okazywać serce. Prawda jest taka, że notoryczność złego zachowania członków zboru, samowola, plotkarstwo, lekceważenie starszych, niemoralność i tak dalej, mogą wywołać w duszpasterzu postawę niegodną sługi Bożego. Mogą wywołać w nim emocje, które nie powinny mieć miejsca. Ciśnie mi się przykład Nehemiasza, który zajmował się tym narodem, który wrócił z wygnania i próbował ich tam tak wprowadzić na te Boże ścieżki, a oni ciągle robili po swojemu. To on, wiecie co tam, jak ktoś czytał księgę Nehemiasza, to wiecie co on tam w końcu robił. Nie wytrzymał po prostu i tak ich. I tak to może być. Ale sługa pański, czytamy w 2 Tymoteusza w 2 rozdziale, nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnobrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Sługa pański nie może, wykonując Słowo Boże, dbając w społeczności o przestrzeganie Słowa Bożego, nie może przekraczać granicy, powinien zawsze zachować serce. Uprzejmy powinien być, łagodnie napominać krnobrnych. Prawdziwe duszpasterstwo zawsze wiąże się z okazywaniem empatii. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, nawet nie w duchu sprawiedliwości, czy prawa i sprawiedliwości, tylko w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Tak, nauka apostolska zobowiązuje duszpasterzy, by pełnili powierzone im zadanie nie jako panujący nad tymi, którzy są im poruczeni, ale jako wzór dla trzody. Przejdźmy do pozytywnego bardzo przykładu mianowicie do przykładu Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest dla nas najlepszym wzorem. W Nim mamy idealne połączenie sprawiedliwości z miłosierdziem, przywództwa z miłością. Właśnie taki jest nasz Pan. To w Nim widzimy, gdy czytamy Ewangelię, gdy poznajemy Pana na podstawie Słowa Bożego. Nasz Pan, gdy zaszła taka konieczność, nie szczędził swoim uczniom gorzkich słów, prawda? No nie? Nieraz im mówił, o małowierni, albo tam, no mówił twarde słowa, ale zawsze było jasne, że On umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca, jak czytamy w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Ja jestem dobry pasterz, mówił Jezus, dobry pasterz kładzie życie swoje za owcem. I chodzący w ludzkim ciele po ziemi i sprawujący władzę Ojca, bo przecież On tę władzę miał, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, mówił Jezus. Syn Boży na każdym kroku okazywał ludziom serce. Nie przyszedł bowiem sądzić świat, ale żeby świat był przez Niego zbawiony. Dlatego takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, mówi Słowo Boże w liście do Filipian w 2 rozdziale. Bracia i siostry, na wszystkich nas spoczywa obowiązek nie tylko osobistego przestrzegania przykazań chrystusowych, ale i pilnowania tego u bliźnich. Troski o innych, żeby trzymali się Słowa Bożego. Ponieważ brak respektu dla Słowa Bożego zazwyczaj irytuje nas bardziej u innych, aniżeli w sobie, bo każdy z nas też ma tam coś za uszami, bywamy pobłażliwi dla siebie, a bardzo rygorystyczni dla innych. Dla dzieci jesteśmy rygorystyczni, ale tak w lustro sami nie patrzymy. Dla żony, a jaki jesteś mężu? Dla podwładnych, dla braci i sióstr w Chrystusie jesteśmy bardzo rygorystyczni czasem. Dlatego trzeba bardzo uważać, bo w takich wszystkich sytuacjach łatwo o surowość wykraczającą poza granice wyznaczonego nam zadania. I podobnie jak Babilonia narażenia się na sąd Boży, gdyż On sprawiedliwy, dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. I On chce, żebyśmy tacy sami byli w odniesieniu do ludzi, którzy nam podlegają. On jest dobry, On jest miłosierny, również dla ludzi, którzy bardzo często dużo nabroili, ale okazuje im serce. I zobaczcie, jeżeli my byśmy dzisiaj musieli stanąć przed Bogiem, Bogiem, który jest tylko sprawiedliwy, ale nie jest miłosierny, to ktoż by się z nas ostał, gdyby policzył nas grzech, śpiewamy w jednej z pieśni. Jakie to szczęście, że On jest miłosierny i okazuje nam serce. I tego samego Bóg oczekuje od nas. To jest Jego wymóg. On nie przepuści nikomu, choćby ktoś mówił, że działa w imieniu Bożym, jeżeli ktoś działając nie okazuje drugiemu serca. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie. Amen. Powstańmy do modlitwy.